List do Efezjan, 4 rozdział. Będę czytał od 1 wersetu. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni i drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerzy w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Amen. Pan Jezus kiedyś powiedział do swoich uczniów, a też do słuchaczy, takie słowo do Żydów. Rzekł: zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Pan Jezus mówiąc to, mówił do Izraelitów, do przełożonych narodu izraelskiego. Nie wiedzieli, co to jest świątynia. I kiedyś mnie dotknął jeden wyraz tak naprawdę z tego tekstu. Bardzo precyzyjnie Pan Jezus tutaj się wyraża. I wiecie, on powiedział: ja odbuduję. Zbóżcie, ja odbuduję. On nie powiedział: ja zbuduję coś innego, tak? Albo swoją własną świątynię, ale ja ją odbuduję. A ponieważ tą świątynią ciała Jego, to my jesteśmy jako Kościół, więc jesteśmy zbudowani na wzór świątyni starotestamentowej. Czyli można powiedzieć, że ta świątynia, jej budowa nie była przypadkowa, bo też i tak samo w liście do Hebrajczyków jest powiedziane 8:5, służą oni świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. On budował tą świątynię w oparciu o wzór, który jest w niebie. My tą świątynią jesteśmy i w niej służymy. Jesteśmy nią i w niej służymy. I ta świątynia jest zbudowana na wzór tej niebiańskiej. I to jest takie niesamowite, że Pan Bóg w świątyni izraelskiej i w tym przybytku Mojżesza, ten lud, który tutaj czytaliśmy, który wyszedł z Egiptu, później na pustyni, gdy tam dotarł, wzniósł przybytek Panu, tak? I właśnie ten przybytek miał taką budowę jak ta świątynia, w zasadzie z takich elementów się składał. To nie było przypadkowe, bo Mojżeszowi to było na górze pokazane. I Pan zawarł w tym przybytku mapę. Mapę dla swojego narodu. I my wiemy, wielu z nas, szczególnie tych, którzy zajmują się więcej Słowem Bożym, wie, że w przybytku Mojżesza, w świątyni, zawarty jest plan zbawienia ludzkości, tak? jak Bóg miał zamierzał zbawić ludzi. Ale ja bym chciał to troszeczkę, byśmy na to inaczej spojrzeli, dlatego że my już zostaliśmy zbawieni. Tak? Można powiedzieć, dla nas to już jest troszeczkę przeszłość. I myślimy ciągle o innych, żeby ten plan zbawienia w nich się zrealizował. Ale my już zostaliśmy zbawieni. Wobec tego może spójrzmy na ten przybytek troszeczkę inaczej, na tę świątynię. Kiedyś zostało mi to pokazane, że w tym przybytku nie tylko został zawarty plan zbawienia ludzkości, ale został zawarty plan aktywności dla świątyni Boga żywego, którym jest Kościół. Tam zawarta jest mapa, właściwie to stanowi mapę służby Panu. Tak? Bo my jako Kościół musimy coś czynić. Kościół został powołany do czegoś, do jakiejś aktywności. I Pan to tak uczynił dlatego, że szczególnie w dzisiejszych czasach widzimy, że pewni ludzie albo niektórzy wnoszą do świątyni coś i mówią, że to ma być Kościół. Tak? I to się zdaje tak duchowe, że w pewnym momencie to się rozmywa. Tak? Jeżeli ktoś nie ma mapy, nie ma wzorca, co to jest Kościół, jak ma służyć Panu i co się ma tam przejawiać, to w pewnym momencie się to rozwodni, tak? Już nie będzie wiadomo, czy to Kościół, czy to... Co to jest Kościół, tak? Bo każdy przyjdzie i powie, co to jest Kościół. I co to jest świątynia Pana, że to my jesteśmy, ale ten wzorzec, no tak jakoś nie pasuje. I właśnie tak przyjrzyjmy się temu przybytkowi. Tak spójrzmy na ten przybytek Mojżesza, czy świątynię, bo budowa była bardzo podobna, jak na taką mapę, wiecie, aktywności duchowej Kościoła. Tak? Ja troszeczkę podzielę dzisiaj to, żeby było łatwiej, bo te sfery się jakby się z sobą przewijają, tak? One przenikają. Służby duchowej Panu i służby fizycznej, cielesnej Panu. W zasadzie nie ma czegoś takiego jak cielesna służba Panu, bo wszystko, co robimy, służy Królestwu Bożemu, które jest duchowym królestwem, tak? Ale żeby to tak trochę zobrazować, to rozdzielmy sobie to. I ten przybytek Mojżesza i świątynia Boża, jej budowa, mówią do tego, czym jest Kościół, czym ma się zajmować, jak ma to robić. Metodami i sposobami Bożego działania. Tam jest to pokazane, bo często właśnie ludzie wymyślają dziwne rzeczy. I żeby to zobrazować, chciałbym, byśmy sobie przypomnieli budowę świątyni, jak ona była zbudowana. Wiem, że to jest trudne, bo każdą mapę zapamiętać jest trudno, trzeba po prostu mieć, tak? Ale trudno jest zapamiętać, ja postaram się wykorzystać tą kaplicę do tego, byśmy mieli obraz, jak wyglądał ten przybytek, jak wyglądała świątynia. Otóż to był teren po pierwsze ogrodzony. Ta była właściwy przybytek, czy świątynia, był teren ogrodzony. Na zewnątrz, to za chwilę co powiem, co było na zewnątrz, to było zewnętrzne, tak? A co to jest, to może jednak to powiem, na zewnątrz. I Słowo Boże używa tego na zewnątrz, takiego coś mówi, dwa wersety, Mateusz i Objawienie, Mateusz 8 rozdział, Objawienie 22. Na zewnątrz, synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A Objawienie 22, 15 mówi, na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. I też w Objawieniu 11, rozdział 1-2 jest taki obraz, już nie wiem, czy to świątyni tej Bożej, jakiejkolwiek niech będzie, ale jest taki opis i przeczytam go. I dano mi trzcinę, podobno do laski mierniczej, i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. I ten cały obraz maluje nam Bożą świątynię jako coś, co jest wewnątrz, jest na zewnątrz. Można powiedzieć, że to obrazuje dzisiejsze stworzenie, bo na zewnątrz, wiecie, to jest królestwo ciała, to są królestwo pogan, to jest królestwo, gdzie teraz diabeł szaleje, to jest wszystko, co robi ciało, czyli tak naprawdę ziemia. Dzisiaj to jest ten właśnie zewnętrzny, wiecie, przedsionek, o który też mówi, tak jak Pan Jezus powiedział, gdy, wiecie, wyganiał tych przykupniów, że dom mój będzie domem modlitwy wszystkich narodów. I on wygonił ich właśnie na tym zewnętrznym przedsionku, tam gdzie byli poganie. Tam, gdzie się zbierali poganie, mogli wejść, nieobrzezani nawet, tak? W zasadzie mogli tam modlić się do Pana. I tak właśnie jak ja sobie to wyobrażam, że na zewnątrz, że te zewnętrzne, zewnętrzny przedsionek pogan otacza świątynię Bożą, tak jak ten świat nas otacza. I wiecie, że tak dokładnie była zbudowana świątynia w Izraelu, że przedsionek pogan, czy dziedziniec pogan, właśnie dokładnie okalał świątynię. To był bardzo duży plac, to nie było wręcz pozorom jakiś taki mały, czasami jak na filmach, ale jak spojrzymy na plan, to był duży dziedziniec. Tam dużo ludzi chodziło. I tam Pan Jezus rozgonił to wszystko. On miał dużo roboty, jak sobie tak pomyślałem, bo to nie było tam kilka takich miejsc, ale to było targowisko wielkie. Wiecie, on musiał tam naprawdę dużo siły fizycznej zużyć, żeby ich rozgonić to wszystko. I to tam było właśnie, najprawdopodobniej on to ich rozgonił, bo dalej poganie nie mieli możliwości wejść do świątyni, a tam nie można było zrobić targowiska i tak dalej, ale pogan właśnie wykorzystano do tego targowiska. I podzieliliśmy sobie te Boże świątynie na zewnętrzny dziedziniec, gdzie żyjemy my w ciele, właśnie żyjemy w oparciu o ten, jesteśmy tam, bo my żyjemy w ciele, tak? I to jest zewnętrzny ten przedsionek, gdzie mamy kontakt ze światem, z ludźmi i tak dalej. A nasza świątynia duchowa jest wewnątrz. I tam mamy wejście w Duchu Świętym. Tam ciało nie wejdzie. Tam w ciele nic nie wejdzie. Tam tylko wejdzie to, co się narodziło z Ducha, co jest Duchem. I tylko Duch Boży, wiecie, tam może wprowadzić człowieka w to działanie, w to aktywność. Tak jak, wiecie, to można porównać, jesteśmy wewnątrz. Właśnie dzisiaj jesteśmy wewnątrz pomieszczenia. Tu nie możesz wejść, tak jak ja sobie, tak bez pozwolenia, bo ktoś musi ci pozwolić wejść. Nie możesz zrobić tego czy tamtego, bo musisz mieć pewne upoważnienie, pewne pełnomocnictwo. Nie możesz sobie tutaj robić samowolki, bo jest ktoś, kto ci pozwala, kto cię wprowadza i wpuszcza, opiniuje, akceptuje. Tak samo jest w duchowej świątyni. Stajesz się nią, jej częścią, ale nie możesz sobie robić tego, co chcesz i wejść tam, gdzie chcesz, bo jest ktoś, kto ciebie opiniuje, tak jak jest powiedziane, że w domu jest wiele naczyń, tak Słowo Boże mówi. Jedne są do celów zaszczytnych, drugie do pospolitych. Jeżeli ktoś zachowa siebie od tych rzeczy pospolitych, tak mówiąc obrazowo tych, które są na dziedzińcu zewnętrznym tego świata, ten będzie naczyniem godnym użycia do zaszczytnych celów, tak? Czyli do pewnych rzeczy, do których inni nie będą mieli dostępu właśnie w tej świątyni duchowej, której wszyscy stali się częścią. Ten fragment, o którym mówiłem, nie dotyczy zbawionych i potępionych, tylko dotyczy aktywności w duchowej, w świątyni Boga, którą są wszyscy, ale nie wszyscy mają dostęp do pewnych rzeczy. Tylko ci, którzy zachowają siebie czystymi od tych rzeczy na dziedzińcu zewnętrznym, przeznaczonym dla pogan, tak? Tym na zewnątrz. I to jest taki wstęp do tego. I teraz, jak wyglądała świątynia duchowa ta Mojżesza i świątynia ta później, która jest zbudowana? To jest mapa tego, co Kościół ma robić. Ja nie mówię o zbawieniu już, bo to pominąłem, tak? Znaczy, pamiętajcie, ja mówię dzisiaj o naszym służeniu Panu w świątyni. Nie o zbawieniu, które już jest naszym udziałem. Otóż na samym wejściu był co? Ołtarz. Ten krzyż, który jest za mną. Ja się posłużę tym wzorem naszego tutaj kaplicy, żeby łatwiej było zapamiętać tą mapę. Za mną przy wejściu był ołtarz. Krzyż. I tutaj jest mowa o tym krzyżu, tak? W zasadzie. Później kapłani szli dalej, była kać miedziana, pełna wody. To jest ołtarz, ta kać, tak? To miejsce, gdzie się zwiastuje Słowo Boże, tak? Tam była woda. I zaraz do tego przyjdziemy. To jest to miejsce, załóżmy. Za nami jest krzyż, tak? Przez niego wchodzimy przy samym wejściu. Krzyż jest, potem jest kać z wodą, kazalnica. Potem idziemy na wprost, wchodzimy do miejsca świętego, do namiotu zgromadzenia, bo tam to było na podwórku. Wchodzimy i na wprost widzimy co? Znowu ołtarz, tak? Bo za mną jest ołtarz, idziemy na wprost ołtarz i to jest ołtarz kadzidlany, to tam jak siedzicie na wprost, to są modlitwy świętych, inaczej, to będę potem do tego mówił. Tam jest ściana taka za wami, to jest ta zasłona, a na wprost jest Arka Przymierza, tak? Czyli Arka Przymierza. Natomiast jak na wprost jesteście przy tym ołtarzu kadzidlanym, to po lewej stronie, tutaj gdzie Sasza siedzi mniej więcej, tam stał świecznik siedmioramienny, a po prawej stronie, tam gdzie Sajma siedzi z Łukaszem, tam stół na chleby pokładne stał. One stały mniej więcej naprzeciwko siebie, a lekko za nimi przy zasłonie był właśnie ten ołtarz kadzidlany. Tak, czyli ołtarz za mną, przez ołtarz wchodzimy, kać miedziana z wodą, wchodzimy dalej do namiotu już zgromadzenia, tak? Po prawej świecznik siedmioramienny, po prawej ołtarz, ten stół z chlebami pokładnymi, na wprost ołtarz kadzidlany, modlitwa, zasłona i zasłoną stała Arka Przymierza. I to jest cała mapa kościoła, duchowej świątyni, która została zawarta w przybytku. Zwróćcie uwagę, ktoś pięknie powiedział, że to wyznacza naprawdę nam kształt krzyża. Tak? Te wszystkie elementy, jak tak spojrzycie z góry, wyznaczają element krzyża. To on jakby kształt krzyża wyznacza. I najciekawsze w kontekście tego jest właśnie ołtarz kadzidlany, o czym będę mówił, bo on jest tak mniej więcej właśnie na wysokości albo nad głową lekko, gdzie Pana Jezusa Chrystusa głowa była na krzyżu. Jak on się modlił. Tak? Boże, odpuść mi, bo nie wiedzą, co czynią. Tak? Właśnie w tym miejscu gdzieś to było. Czyli zwróćcie uwagę, krzyż, nawet elementy świątyni wyznaczały krzyż. I teraz pokrótce, co oznaczają te wszystkie elementy? Otóż pierwsze to był krzyż. Pierwszy to jest ołtarz, tak naprawdę. I na ten ołtarz my wiemy, że to wskazuje na krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Ten właściwy krzyż, na której on wisiał. Wiecie, my jako Kościół jesteśmy zobowiązani prowadzić działalność w oparciu o ten ołtarz. Tak? To jest punkt, w którym oparciu, który działalność mamy prowadzić. I tak de facto o tym mówi Rzymian 12:1, ale ja tego nie będę czytał celowo i pominę to. Zrobię to z premedytacją, nie będę tego czytał, bo tam jest tak naprawdę to powiedziane. Wiecie, bo Pismo powiada, że ofiary do końca czasów będą w świątyni odprawiane. Ale my wiemy, że ofiara ustała, tak? Bo świątyni nie ma. Ale wiecie, że ofiara nie ustała, bo w tym obrazie jest mowa o ofierze wiecznej. My jesteśmy kapłanami i powiem wam szczerze, my jesteśmy zobligowani do składania ofiar, bo do świątyni Pana nie można było przyjść z pustymi rękoma. Trzeba było przyjść z ofiarą. My nie możemy coś ofiarować, żebyśmy byli zbawieni, ale w służbie Pana nie możemy przychodzić do świątyni z pustymi rękami. I każdy przychodząc do świątyni Pana duchowej, żeby mógł wejść tam i coś robić, musi składać ofiary. I o tym mówi Rzymian 12:1, ale ja to pominę. Przeczytam tylko Hebrajczyków 13:10-13. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Ten werset kiedyś mi tak namieszał w głowie, bo sobie teologię ułożyłem na temat ołtarza, tak, że to jest krzyż Chrystusowy i Jego męka. I poniekąd ołtarz wskazuje, ale pośrednio na ofiarę Chrystusa. I zaraz powiem, dlaczego ten ołtarz za mną w świątyni wskazuje pośrednio na Jego ofiarę, nie bezpośrednio. Dlatego, że ten werset mówi, że ofiara, którą się oczyszcza świątynię, czyli ta ofiara przebłagalna, gdzie zostaje złożona? Poza świątynią, tak? Nie na ołtarzu, wiecie, tym w świątyni. Czyli ta ofiara, która jest wnoszona, ta krew, wiecie, do miejsca najświętszego. Raz do roku arcykapłan wchodził z tą krwią i potem Chrystus tam wszedł z tą krwią, to ta, wiecie, ofiara nie została złożona w świątyni. Tylko gdzie? Poza świątynią, bo Jezus Chrystus umierał i cierpiał poza świątynią, poza miastem. I tu Pismo powiada, że wyjdźmy do Niego, znosząc Jego pohańbienie. Wiecie, i ja tak sobie myślałem, zaraz, to ten ołtarz w świątyni nie, on nie wskazuje bezpośrednio na tą świątynię, tak? Na ofiarę Chrystusa. Jest takie trochę dziwne, ale to jest logiczne nawet. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeżeli świątynia Boża jest nieczysta, tak? Jeszcze jest przed poświęceniem, wyobraźcie sobie, tak? To nie można jej oczyścić czymś skalanym, bo ołtarz jeszcze nie jest oczyszczony, tak? Nie można złożyć na nieskalanym, skalanym ołtarzu ofiary i żeby ona była nieskalana. Bo świątynia jakby jest takim czymś, a Bóg jakby jest obok. I wiecie, On musiał coś świętego zrobić poza ołtarzem, poza świątynią, właściwą, przynieść, pokropić wszystko łącznie z ołtarzem, żeby to oczyścić. I dlatego Chrystus cierpiał poza murami. I ofiara właściwa, oczyszczająca cały przybytek, łącznie z ołtarzem, którą krew oczyszcza, ta przebłagalna, właściwa, którą Chrystus dokonał, była poza świątynią. To jest niesamowite. I ona oczyszczyła cały przybytek, czyli nas, i jest odnawiana, co roku była, że właśnie ciało tego zwierzęcia, które wskazywało bezpośrednio na ciało Chrystusa, było spalane poza obozem, nie w świątyni. A już jak to było oczyszczone, to wtedy Żydzi wchodzili i właściwe ofiary składali już na tym ołtarzu, tak, tym poświęconym Panu, już czystym, oczyszczonym. I to jest niesamowite, dlatego że to wskazuje jeszcze bardziej na to, że Kościół jest zobligowany jako lud kapłanów, jako kapłański, składać ofiary właśnie na tym ołtarzu. One wskazują pośrednio na ofiarę Chrystusa, ale one nie dotyczą zbawienia. I to oni mają składać te ofiary. Ludzie. Już czyści, już święci, już zbawieni, ale mają składać. I o tym mówi Rzymian 12:1. To jest niesamowite, bo ja zawsze tak myślałem, że no, ten ołtarz to jest krzyż Chrystusowy, to na Niego wskazuje. A to nie, On nie wskazuje bezpośrednio, bo to pośrednio wskazuje na Niego. To wskazuje na ofiary, które lud ma składać każdego dnia. A w zasadzie ten ołtarz musi nieść na sobie, tak jak Chrystus powiedział, tak? To jest niesamowite. I to jest ołtarz. I tam ma być ta aktywność. Dalej. Powiedzieliśmy sobie następnym elementem, który jest za mną, jest ta kadź miedziana, tak, pełna wody. Ona była robiona z lusterek kobiet izraelskich, miedzianych chyba, były wypolerowane, pełen wody, wiecie. I ona przypominała czymś takie lusterko. Oni jak wchodzili, to się przeglądali w tej wodzie tak naprawdę. I właśnie zobaczcie, Słowo Boże tak o tym mówi, bo w Jakuba jest powiedziane, tak, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim dziele. I Jakuba 15:3 mówi, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Tak Pan Jezus kiedyś powiedział do uczniów swoich. I zwróćmy uwagę, że dokładnie to wskazuje na tą kadź z wodą. Ona miała oczyszczać, jak oni się myli w niej, oczyszczali. I to jest rola Słowa Bożego. I każdy z kościoła, który jest w świątyni, ma aktywność w oparciu o tą kać. Czy tak jak ja, załóżmy jak mówię, czy wy, którzy słuchacie, macie aktywność w tej kadzi, tak? W tym słowie, bo przy niej jesteście, ktoś jest inny. W domu, gdy czytacie, gdy słuchacie Słowa Bożego, gdy Pan do was mówi, to mamy aktywność przy tej kadzi. Dalej, gdy wchodzimy do... Aha, właśnie, wchodzimy. Najważniejsze. Bo jak tam wejść? Są trzy wejścia. Pierwsze za krzyżem, właściwie przed krzyżem, później do miejsca świętego, a potem do najświętszego. I Pismo Święte wskazuje na to, że te wszystkie wejścia, to jest Chrystus. On powiedział o sobie, te wszystkie wejścia wskazują na Niego. On jest tym wejściem. Ja jestem drogą, prawdą, życiem, tak? Ja jestem bramą. Ja jestem bramą dla owiec, które wejdą i wyjdą i znajdą pastwisko, pokarm. W zasadzie to wszystko na Niego wskazuje. Natomiast ta ostatnia zasłona jest wejściem do miejsca najświętszego. I w Hebrajczykach to jest powiedziane, już nie będę tego czytał, bo gdzieś mam tu, ale to jest, mówi, że to jest ciało Jego. To jest Jego ukrzyżowane ciało, które zostało zniszczone, zerwane i ono, wiecie, ta zasłona została zerwana, bo ciało Chrystusa było zniszczone, ukrzyżowane i było wejście do miejsca najświętszego. Czyli te wszystkie wejścia mówią na Chrystusa. My wchodzimy w to wszystko przez Chrystusa. On jest tą drogą, prawdą i życiem aż do miejsca najświętszego, tak? Ja tu nie mówię już o zbawieniu, tylko pamiętajcie, mówię o służbie Bożej. Tak, ja mówię o służbie, o aktywności ludzi już zbawionych. Dalej, gdy wchodzimy do miejsca świętego, po prawej stronie jest świecznik siedmioramienny. I to jest coś najbardziej fascynującego, w sensie niepojętego w tym miejscu, bo objawienie 1.4, 4.5 i 5.6 wskazuje na to, że mowa jest tutaj o Duchu Bożym. I przeczytam te trzy wersety. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. Objawienie 4:5. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płynęło siedem ognistych pochodni. Jest to siedem duchów Bożych. I objawienie 5:6. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów, siedmioro oczu. A to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I ktoś kiedyś tak wywnioskował, wiecie, taki człowiek mądry, który szuka dziury w całym, że tych duchów Bożych jest więcej, tak? No i tam ich wyszukiwał w Nowym Testamencie. Ale to jest niesamowite, że Duch Święty jest tak niepojęty, że od strony wieczności, tak? Bo my jesteśmy od strony tej, wiecie, no, dziedzińca pogan, tak? Bo my żyjemy w ciele. Ale w duchu, od tej strony duchowej, gdzie staliśmy się Kościołem, Duch Święty jest pokazany w liczbie mnogiej. I to jest niepojęte, bo nigdzie w Nowym Testamencie o tym nie ma mowy. I ktoś powiedział, że no, to mogą być jakieś duchy Boże. Ale tutaj szczególnie ten objawienie 1.4, gdy mówi, że łaska wam i pokój od tego, który... To nigdy apostołowie nie mówili łaska wam i pokój od aniołów Jezusa Chrystusa, tak? Na przykład. Oni zawsze mówili od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój idzie tylko od Boga. Tak? I tutaj jest łaska, pokój od tego, który jest, który był, który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. To znaczy, że to jest mowa o Duchu Bożym. To jest mowa o Bogu. Bo nie ma od innych łaski, pokoju i tak dalej. Tylko od Boga. Więc te siedem duchów to jest, wskazują na Ducha Bożego. I tego ducha, który wychodzi od Ojca, tak? Te siedem pochodni. I wychodzi od Syna. On ma siedem tych rogów, tak? Czyli to jest Duch Boży. I on jest niepojęty, bo on wskazuje, no, wieczność, pokazuje go w liczbie mnogiej. I ten przybytek święty też jest niesamowity, bo też pokazuje Ducha Bożego z perspektywy wieczności. Bo to jest siedmioramienny świecznik. To jest jedyne miejsce w Biblii, oprócz objawienia, które objawia w pewnym sensie naturę Ducha Bożego, który jest niepojęty. Siedem. Ale rzecz ciekawą jest, że sam świecznik, chociaż duży, nigdy nie był wykonany z wielu części. Ale jest powiedziane, że wykujesz go z jednej części. Z jednej części będzie wykuty. Chociaż siedem, ale jest jeden. Jeden Duch Boży, siedem lamp, ale jest jeden Duch Boży, tak? I teraz to jest takie niesamowite, bo on jest najbardziej kontrowersyjną osobą. Bo o Duchu Bożym jest powiedziane, że robi dziwne rzeczy z ludźmi. sprawia, że ludzie mówią innymi językami. Sprawia, że ludzie mogą być przeniesieni z miejsca na miejsce. Porównany jest do wiatru, który coś zrobił, coś zaistniało, ale nie wiadomo jak i kiedy. O Duchu Bożym jest powiedziane, że On jedyny jest, który bada głębiny Boże. I On wie, kim jest Bóg. Duch Boży. Duch Boży jest mocą Bożą, a właściwie posiada moc Bożą, tak? Bo nie jest mocą, ale posiada moc Bożą sprawczą do wszystkiego, co zaistniało i w zasadzie On to wszystko robi. Ale z drugiej strony jest powiedziane, że Duch Boży jest jak gołębica w swoim charakterze, która ucieka. Łatwo go zasmucić, łatwo go jakby tak będzie spowodować, że on się wycofa, tak? Duch Boży jest to ktoś, przeciwko jak zgrzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, to powiedziane jest, nigdy nie będzie ci to przebaczone. Chrystusa opluwali i tak dalej, ale mieli dalej możliwość zbawienia. A o Duchu Świętym jest powiedziane, że nie. To On jest tym palcem Bożym, mocą którego demony są wyganiane. Duch Boży, tak? Wiecie, i taki jest Duch Boży, On jest niepojęty. I niektórzy zdołali wmówić drugim, że On nawet nie jest osobą i nie jest Bogiem. To jest dziwne, nie? Że o kimś takim można tak powiedzieć. Dlatego, że On jest taki dziwny, On jest taki niezrozumiały, niepojęty dla... I to normalne, bo nie byłby Bogiem. Boga nie może rozum zamknąć w sobie. I dlatego niektórzy biegną do Niego, a niektórzy od Niego uciekają, tak? No bo rozum nie pójdzie. To jest Duch Święty. Dalej, następnym elementem, który tutaj mam w kolejności, czyli świecznik to jest Duch Boży. Modlitwy świętych, ołtarz modlitwy. Psalm Dawidowy mówi tak. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. I teraz może ten temat poruszę, którego trochę nawiążę później jeszcze. W Efezjan, gdy apostoł Paweł modli się o tą jedność Kościoła, wcześniej jest taki tekst, może przeczytam ten werset 3:18 Efezjan. On modli się i między innymi o tą, aby chrześcijanie zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, może do tej pory, i mogli poznać miłość Chrystusową. I teraz ja chcę już w tym miejscu powiedzieć o tym przybytku, tak? Bo my, gdy wejdziemy tam, wiecie, do tego przybytku, to okazuje się, że tak po ludzku ma 4 wymiary. Tak jak ten budynek, tak? My żyjemy w 4 wymiarach. Długość, szerokość i wysokość. To są matematyczne wymiary. Inaczej mówiąc, dotyczy objętości tego budynku, tak? Czyli my się poruszamy w całej tej przestrzeni, ale my żyjemy jeszcze w 4 wymiarze, to jest czas, tak? To znaczy, że ten dom dzisiaj pięknie wygląda, za 10 lat może być ruiną, a może być pałacem, tak? W czasie, on się zmienia, w czasie. Ten budynek, ta objętość. Natomiast tutaj podaje głębokość, a ja powiedziałem, że Duch bada co? Głębiny Boże. Czyli 4 wymiarem świątyni to jest głębiny Boże. I teraz Bóg chce, aby każdy z nas, tak jak stoi na przykład w garniturku albo w piżamie, tak w domu, żeby całe jego ciało, bo to jest wymiarowy obiekt, był czym napełniony? Miłością Bożą, Duchem Bożym, pełnią Bożą, odtąd aż tam. On do tego dąży, żeby tak nas przeniknął Bóg. Ale to nie wszystko, bo to są wymiary ziemskie, tak? A my wiemy, że jest głębina Boża. I są jeszcze rzeczy, które w człowieku są z Ducha Bożego, z głębin czerpane. I to jest 4 wymiar. Gdy tam Paweł mówi, że chwała Bogu, który daleko więcej może uczynić od tego, co my oczekujemy i wiemy, tak? Co z wieczności, z głębin, z Jego niepojętej mocy, Boże. I dlaczego to mówię akurat w tym miejscu? No dlatego, że chciałbym pokazać, że udział, aby aktywność nasza, tak, w tych 4 elementach, czy tam 6 w zasadzie, może być w różnym stopniu, w różnych wymiarach. My musimy zaistnieć, ale nie każdy jakby to powiedzieć, w pełni będzie funkcjonował, w pełni wymiaru w danym miejscu tej świątyni. Tak jak przysłowiowa, gdybyśmy mieli szklankę z wodą, tak, którą załóżmy sobie pił tu w przykazaniu, to bym ją pił i było tej wody mniej, tak? No i to tak wygląda, że taki obraz tutaj apostoł maluje, że jeden człowiek może mieć tego, wiecie, służby Bogu tyle, co tam na dole, tylko mokro, nie? Inny będzie miał więcej, inny będzie miał jeszcze więcej, a inny będzie miał cały kubek, tak? Tego udziału w tej służbie Bożej. I uczestnictwa w danym elemencie. Czyli na przykład twoje modlitwy mogą być wysłuchiwane za rok, za 10 lat, a nawet tu i teraz. Tak? Mogą powodować, że człowiek będzie, załóżmy, uzdrowiony. Że jeden powie, o, głowa mi przestała boleć, tak? A drugi zmartwychwstanie. A trzeci, jak się pomodli, to się ziemia zatrzęsie. Tak? W posadach. To jest ta głębia, to jest ta długość. I właśnie tu też pokazane jest, że modlitwa tak naprawdę, wiecie, modlitwa jest czymś, to jest ramieniem Bożym sprawczym tak naprawdę modlitwy świętych, bo objawienie 8:3-5 mówi tak. I przyszedł inny anioł, stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga, a anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienia ziemi, tak? A w Dziejach 4:29-31, tylko jeden werset, gdy oni się modlili o to, żeby z odwagą mówić Słowo Boże, to o tym na grupie mówiliśmy, w środowej jednej, i gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Widzicie? Modlitwa to jest miejsce, gdzie dokonują się dzieła ludzkości. To jest najwyższy wymiar. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nasze modlitwy miłe są Bogu. Ale najwyższy wymiar to jest taki, gdzie Pan Jezus, modląc się, wiecie, przed krzyżem, tak? On mówił, że Panie, nie moja wola, ale Twoja. I wiecie, ta modlitwa wtedy, to też ołtarz, zobaczcie, ołtarz wskazuje na krzyż. Bo to jest de facto ołtarz. Modlitwa jest skuteczna, im bardziej jest zakotwiczona w ołtarzu. Wydanego życia jako miłej ofiary Bogu. I wtedy ta modlitwa, zobaczcie, przez tą modlitwę Chrystusa tam, my zostaliśmy zbawieni. To się wszystko dokonało. Szatan został pokonany, tak? Czyli modlitwa, najwyższy wymiar modlitwy człowieka powoduje, że rzeczywistość się zmienia. I sąd Boży przyjdzie właśnie z czym? Z modlitwami świętych. Z ołtarza. Zrozummy to. To jest głębia tego właśnie. Widzimy? Te wymiary. Czyli każdy człowiek w różnym stopniu ma udział w danym elemencie świątyni. Nie ma tak, że wszyscy zunifikowani, wszyscy jesteśmy jedno. W sensie takim, wiecie, jakby to powiedzieć, kompetencji. Wszyscy mają to samo zbawienie. Amen. Wszyscy usprawiedliwieni zostali. Przed Bogiem są równi. Ale w działaniach w świątyni nie są równi. Bo jedni byli tymi, drudzy tymi, trzeci tymi, czwarci tymi i tak dalej. Tak? Nie ma unifikacji. I to czasami ktoś próbuje nam wkładać takie rzeczy i potem frustracja przychodzi, bo no tak, ja jestem nie wiadomo kim, ale wychodzi na to, że nic nie działa. I nie mówi prawdy Słowo Boże, a to nie jest prawdą. I jeszcze w jednym, i tutaj wychodzi jeszcze jedna rzecz.